W naszym cotygodniowym cyklu poświęconym książkom pod tytułem Co czytać? Dzisiaj zajmiemy się książką Ichiro Kishimiego i Fumitake Kogi Odwaga bycia nielubianym. Już z nazwisk autorów wiemy, że jest to japońszczyzna, aczkolwiek pożeniona z psychologią adlerowską. Zaraz do tego dojdziemy. Mam do ciebie kluczowe pytanie. Zbyszek Kruczalak, właściciel księgarni DNZ. Czy ty masz odwagę być nielubianym?
Ja mam ogromną odwagę bycia nielubianym.
Wiedziałam, że tak odpowiesz i rzeczywiście jak tak analizuję sobie naszą znajomość, to myślę, że ty jesteś jedną z nielicznych osób, które mają tę odwagę w sobie, bo ja na przykład nie mam.
Dlaczego?
No nie wiem, ja bym chciała, żeby ludzie mnie lubili, wiesz?
No to jest w ogóle generalny chyba problem całej tej książki, całego Adlera, że cały czas jesteśmy w tej dziwnym paradygmacie, że chcemy być koniecznie lubiani przez ludzi, którzy nas generalnie w ogóle nie obchodzą i mają nas gdzieś.
A my ich też nie obchodzimy.
A my
dokładnie.
Ich musimy lubić, bo się boimy, że będziemy mieć z tym jakiś problem.
To, czy my ich lubimy, to jest osobna sprawa, ale jak ktoś mnie nie lubi, no to ja odczuwam dyskomfort, a ty nie.
No różnie to bywa, ale generalnie ta książka, którą przeczytałem tylko i wyłącznie dlatego, że jest napisana przez dwóch Japończyków, a ja mam, jak się swego czasu mówi, o predylekcję do japońszczyzny, to oczywiście nią się zainteresowałem. Ale nie tylko dlatego. Książka ma niewiarygodnie dobre recenzje i książka uderza w coś, co jest specyficznie adlerowskie i co ma różne realizacje, między innymi teraz tej bestsellerowej książce Pozwól im.
Może najpierw jeszcze w dwóch słowach, bo nie każdy może się tutaj w tych mandrach psychologii do końca orientować. Psychologia adlerowska stoi nieco w kontrze do tego paradygmatu obowiązującego we współczesnej psychologii, na którym budowane są różne systemy psychologiczne, freudowskiego tego paradygmatu i jungowskiego, czyli Freud z Jungiem mówili, jak żyli, że
no ciągle mówią, bo są wiecznie żywi.
Dokładnie, że to przeszłość determinuje naszą teraźniejszość. Czyli i również no, przyszłość, prawda? Czyli, że w przeszłości tkwią źródła wszystkich naszych traum, problemów, tego, jacy jesteśmy teraz. Natomiast Adler jest na zupełnie drugim końcu tego wektora, bo on mówi, przeszłość nie determinuje, nie musi determinować teraźniejszości i wysuwa też taką no, dosyć kontrowersyjną, myślę, w niektórych kręgach tezę, że na przykład, że nie ma czegoś takiego jak trauma, to znaczy teoretycznie jest, ale czy wydarzenie konkretne stanie się traumą, to my nadajemy temu wydarzeniu znaczenie i w pewien sposób sugeruje, że my mamy decyzyjność w tym zakresie i że właściwie każde podejmowane przez nas działanie w jakimś sensie nam służy albo nas usprawiedliwia.
No to, myślę, że tak jak mówiła moja matka, ręce i nogi, bo ja bym to w ogóle uprościł i powiedział, że cały ten paradygmat freudowsko-jungowski to jest grzebanie się w sobie. Tam trzeba pogrzebać, żeby wygrzebać. Jak wygrzebiemy, to wtedy się uzdrowimy. A Adler mówi tak, popatrz się, co jest na zewnątrz ciebie, bo tak naprawdę to cię determinuje w swoich różnych relacjach. Jak zawsze to wszystko gdzieś się usensownia po środku, ale Adler rzeczywiście przez tę książkę, która no, jest niesamowicie adlerowska, jest w ogóle adlerowska, tam tak, nie ma, tak. Tam jest, ona jest w opozycji do Freuda, do Junga i do tego wszystkiego, co się nazywa grzebaniem w przeszłości, w traumach, tak jak mówiłaś, bo on mówi, my się realizujemy, a tak naprawdę konstytuujemy w relacji z innymi. To ta relacja powoduje, że mamy kompleks niższości, bo nie jesteśmy dość dobrzy w relacji z innymi, bo inni są od nas lepsi. I to nas ściąga do dołu i to powoduje niesamowity problem, bo nie tylko mamy poczucie niższości, to jeszcze pół biedy, ale to się często przeradza w kompleks niższości. I wtedy już mamy, jak mówią młodzi ludzie, po tak zwanych ptakach, bo nie możemy się z tego wygrzebać.
Nie mam problemu z psychologią i z paradygmatem Adlera, a też nie jestem psycholożką, na szczęście.
Nie mówimy o tym tylko i wyłącznie w koncepcie literackim, w kontekście literackim i tejże książki, która jest zbudowana bardzo zresztą ciekawie, co niektórych irytuje.
Chciałam dojść, mnie to irytuje, bo tak jak mówię, tak jak nie mam problemu z tą samą koncepcją adlerowską i to się fajnie czyta i fajnie jest taką przeciwwagę mieć generalnie, zresztą współczesna psychologia bardzo dynamicznie się rozwija i myślę, że czerpie z obydwóch stron tych,
no jasne,
tej linii,
zresztą
o której
mówiliśmy. O tym też, bo mówiliśmy przy okazji książki Ewy Wojdyło, jak pamiętasz, o tym, że przestańmy się grzebać i utrwalać ten cały,
nie chcę tego nazwać, po kolei. Ja bym tutaj absolutnie nie była, nie stała w takim...
Nie chcę, lubisz się pogrzebać.
Myślę, że bez tego pogrzebania nie ma... Bo psychologia adlerowska jest uważana za tak zwaną taki nurt psychologii pozytywnej. Mhm. Myślę, że odrzucając całkowicie to grzebanie, nie jesteśmy w stanie wprowadzić w 100% tej psychologii pozytywnej do życia. Więc myślę, że te integracyjne podejścia psychologiczne, które teraz powstają, mają najwięcej sensu, bo one próbują równoważyć te szale.
No jak zawsze, wszystko się gdzieś tam nam mieści pośrodku.
Myślę, że takie bezrefleksyjne zupełnie zostawienie przeszłości za sobą nie do końca jest rozwiązaniem, ale też wyłącznie skupianie się na przeszłości też nie jest rozwiązaniem. Ale to ja nie chcę tutaj diagnozować. Mnie ta książka wkurza przez formę. To jest ten sokratejski dialog, który wiedziałam, że ty będziesz uwielbiał. Natomiast mi nie do końca ta forma się
No tak, bo określmy, o co chodzi. Autorzy zbudowali całą tą opowieść o tym, w jaki sposób się konstytuujemy jako ludzie na zasadzie dialogu. Dialogu platońskiego czy jakiegokolwiek innego. Jest mistrz, jest uczeń i oni gadają ze sobą. I ten uczeń ma wątpliwości.
Jest to oczywiście stylizowane mocno. Mocno też przesiąknięte moim zdaniem jednak takim japońskim podejściem do życia. Jednak weźmy pod uwagę, że azjatycka filozofia życia jest różna od tej, którą nazywamy zachodnią,
no,
czyli
kompletnie,
naszej, prawda?
Kompletnie, to jest zupełnie inna bajka. Mhm. Natomiast wracając do Adlera i wracając do tego, co ta książka niesie w tym głównym przesłaniu, w tym głównym nurcie, o którym mówi ta cała rozmowa między mistrzem i uczniem, to jest, wydaje mi się, najważniejsza sprawa, że my jesteśmy, że człowiek się może zmienić. To jest coś, w co nie do końca wierzę, tak szczerze mówiąc, że jesteśmy w stanie się zmieniać. I nawet udałem się w różne rejony moich półek i żeby przejrzeć różne koncepty, począwszy od starożytności po współczesność. I to tak naprawdę do końca nie jest jasne dla nikogo. Z jednej strony coś się możemy gdzieś tam pokreować i pozmieniać, ale z drugiej strony nie do końca. Ja w ogóle uważam, że nie za bardzo jest zdolny do zmian, oczywiście w pewnym wymiarze tak, ale to zawsze mi się sprowadza do tego twierdzenia, które znam od alkoholików, którzy przychodzą do księgarni i mówią tak, no możesz przestać pić, ale nie przestajesz być alkoholikiem. To jest tak, no trochę się zmienisz, ale nie przestajesz być tym, kim jesteś w swojej istocie. I Adler mówi tak, i on nam daje tą wolność decyzyjności, tego wyboru. I to jest bardzo piękne i to zawsze bardzo cenię we wszystkich konceptach, że jesteśmy wolni, bo mamy wybór, ale ten wybór powoduje odpowiedzialność. I to jest ta adlerowska rzecz, że nie trauma, którą możemy nie tyle przeprocesować, bo ta trauma jest cały czas w nas, ale po co nadawać jej tyle znaczeń? Mieliśmy traumę, ale już od nas zależy, jak my to wszystko, jak mówią młodzi ludzie, ogarniemy.
Myślę, że to, gdyby to było takie proste, to w sumie nie musielibyśmy chyba do psychologów chodzić.
Albo poszliby do nas, a my mówimy, proszę bardzo, macie gotową odpowiedź. Tak. Nie, co się w ogóle przejmujecie do przodu?
A propos tej koncepcji zmiany, to ja jednak myślę, że my możemy się zmieniać i to w znaczącym stopniu, dlatego że, nawiązując do twojego przykładu alkoholika, który przychodzi, przestałem pić. Jeżeli ktoś jest uzależniony od jakiejś substancji, alkoholu lub narkotyków, to całe swoje życie obudowuje wokół tej substancji i również swoją tożsamość. W momencie, kiedy przestaje pić czy ćpać, czyli eliminuje tak znaczącą część tego, co robił do tej pory, to zmiana jest absolutnie nieunikniona i jest to duża zmiana, moim zdaniem. No ale myślę, że można na to różnie patrzeć. Ty polecasz tą książkę.
Ja polecam tę książkę, bo ona nas otwiera jednak na pewne takie możliwości. To jest dla mnie najważniejsze. Nie pozostawia nas tą traumą czy z tym tą niemożnością. Ona mówi, jest was tyle siły, że jak weźmiecie się w przysłowiową kupę, to możecie coś jeszcze zrobić wspaniałego. I to otwarcie na to jest dla mnie szalenie istotne i ta książka to bardzo mocno podkreśla.
To prawda. Ja polecałabym ją dużo bardziej niż polecam, gdyby nie ta forma, ale też myślę, że ta forma może być, tak jak dla mnie nie jest, tak dla kogoś może być dodatkowym walorem, prawda?
Poza tym to, co zacząłeś mówić na początku, odwaga bycia nielubian. Naprawdę bardzo dobrze mieć pewne odwagi, albo nauczyć się pewnej odwagi czy odwag, bycia różnym, a niekoniecznie tym, co nam mówią nauczyciele, rodzice, nie wiem, ktokolwiek, wychowawcy, księża, czy kogo tam mamy na podorędziu i mówią, ty masz robić to i to, bo inaczej to nie będziesz tym, a tamtym. To trzeba w pewnym momencie wziąć w nawias i się zastanowić, ale gdzie ja jestem w tym całym układzie?
To prawda. Ja może zakończę tutaj, bo to będzie dobry cytat na sam koniec.
No wspaniale.
Cytat z książki. Dopóki człowiek nie przestanie się przejmować cudzymi opiniami, mówi tutaj ten mistrz, filozof, dopóki będzie się obawiał popadnięcia w niełaskę i nie pogodzi się z faktem, że może nigdy nie zostanie doceniony, dopóty nie będzie w stanie podążać swoją drogą. Innymi słowy, taki człowiek nie będzie wolny.
To jest bardzo piękne.
Jeżeli macie ochotę zgłębić tę adlerowską psychologię w takim właśnie wydaniu platońskiego, sokratejskiego dialogu, to polecamy książkę Odwaga bycia nielubionym.
Ale to książka jest kompletnie nieskomplikowana, tak? Nie miejcie wszyscy nie słuchający nas wrażenia, że jest to niewiarygodnie skomplikowany traktat psychologiczny, który wymaga absolutnie nowego podejścia do słownictwa. To jest bardzo przystępnie.
Bardzo prosta książka.
Tak, napisane i bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o koncept.
Oczywiście do kupienia w księgarni D&Z.